Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiaj gościem jest ksiądz Franciszek Wielgut, sercanin, doktorant Instytutu Nauk Biblijnych, KUL, pracownik Domu Fundacji Świętego Jana Pawła II w Lublinie. Witamy serdecznie, księdza.
Cześć Boże, witam.
I za chwilę będziemy słuchać Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. Jak zawsze na początek nasza modlitwa do Ducha Świętego. Liturgia Słowia na 15. niedzielę zwykłą w ciągu roku to pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, 30 rozdział, 10 do 14 wers. Zgadza się, tak?
Tak, zgadza się.
I oczywiście drugie czytanie to jest z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, to jest
rozdział pierwszy,
15, 20 wers. I Ewangelia według świętego Łukasza. Możemy sobie zaznaczyć już w tym naszym Piśmie Świętym. Łukasz 10, rozdział 25 do 37 wersu. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa. Wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swojej duszy, gdyż polecenie to, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. I drugie czytanie. Za chwileczkę, tak? Komentarz do tego prosimy.
Księga Powtórzonego Prawa. O niej tak wypowiedział się kiedyś kardynał Gianfranco Ravasi, że jest, należy do ksiąg biblijnych nacechowanych największym humanizmem i wrażliwością na sprawy bliźniego. Myślę, że jest to bardzo trafna charakterystyka tej księgi, która też daje duże światło na dzisiejszą Ewangelię. Spróbujmy zobaczyć najpierw, czym jest ta Księga Powtórzonego Prawa, z której fragment mamy w pierwszym czytaniu. Zamyka ona zbiór zwany Pięcioksięgiem. Sam tytuł wywodzi się od greckiej nazwy Deuteronomion, czyli drugie prawo albo powtórzone prawo. Treścią tej księgi jest opis przymierza zawartego przez Boga z ludem izraelskim. Mojżesz otrzymał od Boga objawienie, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, dlatego cała księga jest utrzymana w formie długiej mowy pożegnalnej, jaką wygłasza Mojżesz. Jego przemówienie można podzielić na trzy poszczególne mowy. Księga zaczyna się pierwszą mową do Izraela w czasie pobytu na stepach Moabu za Jordanem. Upłynęło już 40 lat od wyjścia z Egiptu. Mojżesz odwołuje się najpierw do przeszłości i wspomina rozmowę z Bogiem na górze Synaj. Stamtąd kieruje się do bliskiej już mety, ziemi obiecanej. W czasie tej pierwszej mowy Mojżesz uświadamia swojemu ludowi, że prawo to powód do dumy. Strzeżcie ich praw i nakazów i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Mojżeszowi zależy, aby lud uwierzył, że wielkość narodu izraelskiego jest w tym, że Pan jest blisko Izraela. Widzialnym przywódcą jest Mojżesz, ale główne kierownictwo należy do Boga. Zasadniczą część księgi stanowi druga mowa Mojżesza. Znajduje się w niej dekalog i tak zwany kodeks deuteronomiczny, który zawiera prawo kultowe, cywilne i karne. Wszystkie te mowy cechuje bardzo podniosły i kaznodziejski styl. Jest w nich zachęta do wierności Bogu, przymierzu i przykazaniom. Mojżesz często odwołuje się do przeszłości związanej z 40-letnią wędrówką przez pustynię, by przypomnieć Izraelitom nieustanną bliskość Boga, przymierze na Chorebie, Boże obietnice oraz łaskę wybraństwa. To obdarowanie zobowiązuje Izraelitów do udzielenia wspaniałomyślnej i natychmiastowej odpowiedzi. Stąd częste użycie słowa dziś. Od tej odpowiedzi zależy byt narodu i posiadanie ziemi obiecanej. Najważniejsze przesłanie księgi koncentruje się na przypomnieniu o tym, że Izraelici jako naród wybrany mają czcić tylko jedynego Boga i kochać Go całym sercem. Muszą pamiętać o przymierzu z Bogiem i podczas świąt wspominać Bożą miłość objawioną w czasie wyjścia z Egiptu. Zobowiązani są także do gorliwego wypełniania woli Bożej wyrażonej w nakazach prawa. Ziemia Kanaan jest darem dla Izraela, ale posiadanie jej zależeć będzie od wierności Izraelitów jedynemu Bogu. Wszyscy Izraelici powinni uważać Boga za swojego Pana, a siebie nawzajem za braci i siostry. Podobnie jak u proroków, w centrum nauczania księgi znajduje się wezwanie do miłości, sprawiedliwości, wierności, a także troski o ubogich. Relacja między Bogiem a Izraelem powinna określać stosunek Izraelitów zarówno do siebie nawzajem, jak i do obcych. Izraelici jako wyzwoleni z niewoli przez Boga są zobowiązani do naśladowania Go w Jego postawie wobec sieroty, wdowy i cudzoziemca. W 8 rozdziale tej księgi Mojżesz przypomina o zbliżającej się chwili wejścia do ziemi obiecanej, do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze. Dlatego napomina: strzeż się, byś nie zapomniał o Panu Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. Mojżesz stara się przekonać lud, że wszystko, co ich spotkało dobrego, jest zasługą miłości Boga. Bóg nie tylko świat stworzył, ale ciągle go podtrzymuje w istnieniu. On jest w nas i stale uczestniczy w naszym życiu, czynach dobrych i nawet złych. Bóg cierpi, kiedy człowiek czyni coś złego. Dobro wychodzi z nas, a więc automatycznie z Boga. Mówienie, że coś uzyskaliśmy dzięki Bogu, wcale nie mija się z prawdą. W rozdziale tym Mojżesz wypowiada także zdanie, które powtórzy Chrystus: nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. W 10 rozdziale natomiast pojawia się termin obrzezania serc, oznaczający głęboką przemianę duchową i świadectwo całkowitego oddania się Bogu. Obrzezanie serca jest wynikiem własnego wyboru. Ta myśl pojawia się też pod koniec księgi w 30 rozdziale, a także u proroka Jeremiasza. Przynależność do ludu Bożego nie może ograniczać się do zewnętrznego znaku, jakim jest obrzezanie. Ów znak powinien być początkiem przemiany myślenia, uczuć i woli człowieka, dokonywanej pod wpływem prawdy Bożej. Tylko człowiek otwarty na tę prawdę jest w stanie kochać Boga i może się cieszyć pełnią życia. Boga należy kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy. Albo się jest mu oddanym całkowicie, albo się go używa do swoich samolubnych celów. Nasz tekst pierwszego czytania, który pochodzi już z ostatnich rozdziałów Księgi Powtórzonego Prawa, przynosi jednoznaczne polecenie Mojżesza: będziesz słuchał, wrócisz do Pana, Boga swego. W pierwszym momencie wydaje się, że ta prośba nie wymaga jakiejś szczególnej uległości ze strony człowieka. Ale jeśli rozważymy ten fragment w całym jego kontekście, to zauważymy, że to posłuszeństwo, do którego przynagla Mojżesz, jest istotnym elementem przymierza. Na początku, co podkreśla Mojżesz, jest dzieło Boga. Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił. Izraelici tym samym zostali wezwani, aby odpowiedzieć na inicjatywę Boga, aby wejść w rzeczywistość przymierza, akceptując wszystkie jego warunki. Strzeżcie słów tego przymierza i wypełnijcie je. Niemniej, jeśli lud po przyjęciu tych warunków nie będzie ich przestrzegał, zachowywał, zostanie za karę zesłany na wygnanie, ale i stamtąd będzie mógł powrócić dzięki nowej i pełnej bezinteresownej miłości inicjatywie Boga. Odwróci też Pan Bóg Twój twoje wygnanie i zlituje się nad Tobą. I to On sam skłoni lud do nawrócenia, dokona obrzezania Twojego serca. Na skutek tego działania Boga każdy będzie mógł przeżyć swoje nawrócenie i stać się posłuszny, jak nakazał Mojżesz, i zadbać o to szczęście, jakie Stwórca pragnie człowiekowi ofiarować. Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw. Bycie posłusznym jest możliwe nie tylko z powodu wewnętrznego impulsu, który pochodzi od Boga, ale także dlatego, że to, co On nakazuje, nie wykracza poza nasze możliwości. Nie jest, powiada Mojżesz, poza Twoim zasięgiem. Przeciwnie, jest bardzo blisko Ciebie. Krótko mówiąc, prawo Boże jest dostępne. Zachowywać je oznacza wejść na drogę życia. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, abyś żył. Wezwanie do posłuszeństwa Bożemu prawu, Bożej woli, jest aktualne w każdym czasie. Izraelici, czytając te słowa Księgi Powtórzonego Prawa, powracali właśnie z niewoli babilońskiej. Mieli wówczas pełną świadomość, że w tej nowej epoce nic już nie będzie przeszkadzać w służbie Bogu i okazywaniu Mu miłości, gdyż to On sam dokona obrzezania serca swego ludu. Przesłanie pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa dla nas dokładnie jest takie samo. To najpierw zachęta do wierności prawu Bożemu, bo nie wymaga ono niczego ciężkiego ani nie jest nieosiągalne. Dla jego poznania nie trzeba udawać się za morza. Przykazania Boże, wyraz Bożej woli, są w posiadaniu człowieka, są w jego ustach i tylko powinny być wciąż rozważane i wprowadzane w czyn. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, trony i panowania, zwierzchności i władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z nami. I aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z sobą. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody, pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To pytanie uczonego w prawie wpisuje się w historię wystawiania Boga na próbę przez Jego lud i sięga dalekich czasów. Zagniewanie z tego powodu wyraża psalmista, kiedy odwołuje się do wydarzeń z wędrówki Izraela po wyjściu z Egiptu. Obyście usłyszeli głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali mnie, choć dzieło moje widzieli. Faryzeusze i uczeni w piśmie często wystawiają Jezusa na próbę, zadając mu pytania tylko w celu oskarżenia Jezusa i zaspokojenia własnych żądz. Nie szukają prawdy, ale własnych korzyści. Jezus demaskuje ich i nazywa obłudnikami, podobnie jak obnaża niegodziwość diabła: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Pod płaszczykiem obiektywnie właściwego i skądinąd potrzebnego pytania kryje się u uczonego w piśmie pycha i niedowierzanie Jezusowi. Choć dysponował pewną wiedzą, był biegły w piśmie, nie rozumiał jego istoty, serca. Jezus, wchodząc w dyskusję, daje swojemu rozmówcy szansę na jego przeorientowanie się, aby zaczął autentyczne i praktyczne życie według Pisma. Jezus nie omija pytania, które dotyczy najważniejszej sprawy jego misji, życia wiecznego. Podobny problem postawi mu bogaty dostojnik, któremu Jezus będzie starał się otworzyć oczy na jego wewnętrzne ograniczenia. W obydwu przypadkach Jezus ma do czynienia z ludźmi, którzy mniemają o swoim dążeniu do doskonałości przez wypełnianie prawa. Jezus wykaże im, na czym ma dopiero polegać prawo, sięgając nie do jego litery, ale do jego ducha. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jest to niewątpliwe pytanie, które każdy z nas bardziej lub mniej świadomie zadaje. Pan Jezus, jak to bywa w jego zwyczaju, odpowiada pytaniem na pytanie, co jest napisane w prawie, jak czytasz? Okazuje się, że uczony w prawie doskonale zna odpowiedź. Podobnie jest z nami. Najczęściej doskonale znamy odpowiedź na to pytanie, wiemy, co mamy zrobić. Bóg od wieków objawia ludziom prawdę o życiu przez słowo przekazywane z pokolenia na pokolenie, a niezależnie od tego każdemu z nas poprzez sumienie. O tej prawdzie pisze Mojżesz w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedź uczonego jest zacytowaniem dwóch fragmentów z Pisma, z Księgi Powtórzonego Prawa, z 6 rozdziału, gdzie jest mowa o miłości do Boga, i z Księgi Kapłańskiej, z rozdziału 19, która przykazuje miłość do bliźniego. Pierwszy fragment poprzedzony jest słowami: Słuchaj Izraelu, Szema Izrael, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, i stanowi początek podstawowej modlitwy żydowskiej. Cała historia Izraela jest takim dramatem rozpoznawania głosu Pana, słuchania głosu Pana i posłuszeństwa względem Niego, jak i odchodzenia z drogi wyznaczonej przez Jahwę. Bóg, którego dziełem jest wyprowadzenie Abrahama z Ur Chaldejskiego, założenie narodu na bazie patriarchów, przeprowadzenie z Egiptu do ziemi obiecanej itd., domaga się pełnego zaufania i posłuszeństwa. Jahwe objawia się w konkretnych wydarzeniach, które są dobrodziejstwami dla Izraela, i dlatego uczy swoją trzodę pełnej uległości. Odpowiedź narodu wybranego polegająca na wierności sprowadza Boże błogosławieństwo i obfitość darów. Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo przebywali na ziemi, którą macie posiąść. Całe Pismo odsłania wielkie rzeczy, które Bóg czyni dla swojego ludu i jego dążenie, by odpowiedź człowieka była adekwatna do jego postawy. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Z posłuszeństwa prawu Bożemu wynika akceptacja dla miłości względem bliźniego. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan, mówi Księga Kapłańska. Przedstawione prawa są wyrażone w trybie rozkazującym. To wezwanie do konkretnej postawy, która nie jest ludzkim wymysłem, nie podlega też dyskusji. Na tym polega natura przykazań, jako drogi wiodącej ku życiu wiecznemu. Dobrze odpowiedziałeś, mówi Jezus, to czyń, a będziesz żył. Bóg jest miłością, jak pisze święty Jan w pierwszym liście, tak więc odpowiedź uczonego trafia w samo sedno tego, co jest istotą prawa. Jego wypowiedź pokrywa się całkowicie ze słowami samego Chrystusa, przytoczonymi w pierwszej Ewangelii, który kończy konkluzją: na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Jezus potwierdza na innym miejscu, jak konieczne jest posłuszeństwo przykazaniom i wypełnianie ich. Błogosławieni, mówi, ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Nacisk jest położony na wprowadzenie w czyn przykazania miłości. W przeciwnym razie nie ma ono znaczenia i nie prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Ostrzegają przed tym święty Jan i święty Jakub w swoich listach. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Wiemy, a jednak często zachowujemy się tak, jakbyśmy nie wiedzieli. Wątpliwości, jakie ma uczony w prawie, świadczą o tym, że czuł doskonale, że nie wypełniał tego przykazania tak, jak należało. Samo pytanie było formą usprawiedliwienia siebie. Właściwie tak należy czynić, ale kto jest moim bliźnim? Pytający szuka dla siebie alibi przez próbę określenia granicy obowiązywania samego przykazania. Bliźni, po hebrajsku rea, oznacza wpierw pasterza pasącego ze mną, dalej członka klanu, szczepu, Izraelitę. Tak rozumiane pojęcie bliźniego zupełnie rozmijało się z pojęciem obcego i poganina. W czasach Pana Jezusa dla Izraelity nie był bliźnim ani Samarytanin, ani celnik jako zdrajca narodu. Odpowiedź Pana Jezusa całkowicie obala taki schemat myślenia. Pan Jezus odwraca całe myślenie. Nie stara się sprecyzować zakresu znaczeniowego pojęcia bliźniego przez wyznaczenie tym samym granic obowiązywania przykazania miłości bliźniego, ale opowiada historię poszkodowanego bez żadnych wyjaśnień, bez omówień. Fakty mówią same za siebie. Jezus nie podaje żadnych powodów, dla których kapłan czy lewita omijają pobitego człowieka. Zresztą na podstawie własnego doświadczenia możemy się jedynie domyślać, jak sobie tłumaczyli brak zainteresowania pobitym człowiekiem. Pewnie pojawił się u nich lęk o to, że przez dotknięcie się trupa staną się nieczyści i nie będą mogli sprawować funkcji kapłańskich, do jakich właśnie spieszyli. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Samarytanin w pojęciu uczonego w piśmie to ktoś gorszy od niego samego, jak i od innego zwykłego Izraelity. Ktoś niezasługujący na szacunek, któremu należy się wzgarda. Odwołanie się do przykładu Samarytanina jest dla uczonego zapewne mocnym uderzeniem, godzącym w jego nienaruszalne poglądy. Jezus to czyni jednak, żeby otworzyć oczy tym, którzy są zaślepieni własnymi przekonaniami i którzy wynoszą się nad innych. Do dostojników żydowskich Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. O Samarytaninie czytamy, że wzruszył się głęboko niedolą drugiego człowieka. Zobaczmy, że ta motywacja nie odnosi się bezpośrednio do Boga ani do przykazań, ale jest po prostu ludzką reakcją. Wzruszenie, nieobojętność jest pierwszą reakcją, na której budują się inne, aż po te religijne. Bez tego elementarnego wzruszenia nasza pobożność nie będzie autentyczna. Pomoc biednemu człowiekowi wymaga od Samarytanina dosyć dużo wysiłku. Zabiera mu czas, tak cenny dla człowieka będącego w podróży, w swoich interesach. Dalej, nie było mu łatwo go podnieść, zawieźć do gospody, pielęgnować i wyłożyć dość znaczną sumę pieniędzy. Wszystko to dotyczyło człowieka zupełnie mu nieznanego. Nie wiedział o nim, czy był dobry, czy zły, czy to przyjaciel, czy wróg. Nie było to istotne dla jego posługi. Postawa Samarytanina, który wzruszył się głęboko, jest w najwyższym stopniu doświadczeniem współczującej miłości. Ten sam zwrot spotykamy w odniesieniu do Jezusa, który widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Gdy wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Na widok wdowy, która chowała swojego jedynego syna, zlitował się nad nią i wskrzesił młodzieńca. Mówi w przypowieściach też o synu marnotrawnym, którego gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Tego typu poruszenie serca nie jest jedynie uczuciem, czymś płytkim i przemijającym, choć dotyczy określonego momentu, ale jest stałą dyspozycją człowieka przeżywającego dramat kogoś innego, jak swój własny ból. Z tej głębi rodzi się zawsze konkretny czyn. Nie tylko udzielenie pomocy, ale wprost przywrócenie życia. Na koniec Pan Jezus postawił pytanie odwrotne do pytania uczonego w piśmie. Który z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Bycie bliźnim nie tyle wyznacza nam określony krąg ludzi, wobec których obowiązuje nas przykazanie miłości, ale jest dla nas szansą dojścia do pełni człowieczeństwa, do bycia prawdziwie sobą, przez to, że stajemy się bliźnim dla drugiego człowieka. Dokonuje się to przez gest miłości. Granicą bliskości nie jest żadna przynależność narodowa, przekonania polityczne, społeczne, religia, ale więź miłości. Nie czyniąc dobra, sami siebie krzywdzimy, bo tracimy możliwość bycia dobrymi, a przez to uczestnikami Bożego zamysłu miłości. Genialność pytania Jezusa polega na jego odniesieniu do pytania problemu, który postawił uczony Jezusowi. Kto jest moim bliźnim? Jezus pokazuje, że co jest prawdziwym problemem pytającego się. Następuje swoiste odwrócenie. Nie jest ważne, kto jest bliźnim dla ciebie, ale ważne jest, dla kogo ty jesteś bliźnim. W pytaniu uczonego brzmi w tle takie rozumowanie, co on, ten bliźni, ma, że mogę go uważać za swojego. Obecne pytanie Jezusa też ma swoje podłoże uformowane w logice miłości, co ty możesz komuś dać z siebie. Postawa uczonego jest postawą biorcy, podczas gdy postawa Samarytanina jest postawą dawcy. Nasze pytanie odnośnie do bliźniego powinno zatem brzmieć: jak mogę się stać człowiekiem dla ciebie? W czym ci mogę pomóc? Jak mogę stać się twoim bratem? Okazuje się, że to my sami najwięcej korzystamy z tego, że okazujemy się bliźnim dla drugiego. Pan Jezus wyjaśnia to w innym miejscu w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy mówi o sądzie ostatecznym: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Przez gest miłości wchodzimy w szczególne spotkanie z Jezusem, we wspólnotę z Nim. Uzyskujemy udział w Jego nowym życiu. Miłość jest wartością, która nadaje sens naszemu życiu. Nie potrzebuje ona innego uzasadnienia, jakiejś wyższej racji. Może nią być jedynie jeszcze większa miłość. W niej jest życie. Ona także staje się legitymacją do Królestwa Bożego, które jest Królestwem Miłości. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie pokazuje, że aby zgrzeszyć, nie trzeba zrobić czegoś złego. Wystarczy zaniedbać dobro, które się nadarza. Przy czym grzech nie tyle polega na uzyskaniu złej oceny u Boga, ale na szkodzie we własnym życiu. Bliźnim jest ten, który okazuje miłosierdzie. Jezus mówi: idź i ty czyń podobnie. Historia opowiedziana przez Jezusa nie pozwala dać innej odpowiedzi, o ile człowiek jest uczciwy i nie wymawia się. Jezus w różnych sytuacjach mówi: idź. Gdy następuje jakaś radykalna zmiana, co dzieje się po nauce połączonej ewentualnie z jakimś cudem: idź, sprzedaj, co posiadasz, idź, twoja wiara cię ocaliła, idź, pokaż się kapłanowi, do oczyszczonego z trądu mówi, idź, a od tej chwili już nie grzesz, mówi do jawnogrzesznicy. Ten, kto doświadcza nowości, jaką oferuje mu Jezus Chrystus, wezwany jest do nowego stylu życia. Wszystko to dokonuje się w ramach fundamentalnego hasła: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Spróbujmy jeszcze na koniec wyciągnąć jakieś konkretne wnioski dla siebie. Niech pomocą będzie kilka tych punktów opartych o rozważanie dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na sposób zadawania pytania. Ten uczony w prawie, który przychodzi do Jezusa, stawia pytanie po to, żeby wystawić go na próbę, żeby w jakimś sensie Jezusa ośmieszyć. Pytanie jednak dotyczy życia wiecznego. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I warto się na tym pytaniu zatrzymać, żeby postawić sobie pytanie. Czy ja zadaję takie pytania? Jakie ja stawiam pytania? Nasze pytania czasem dotyczą, zazwyczaj dotyczą życia doczesnego, naszych interesów, naszych trosk związanych z tym, co tu i teraz. Czy my w ogóle pytamy o życie wieczne? Czy my w ogóle mamy jakieś pytania o niebo, o życie pozagrobowe, pytania o sens tego wszystkiego? Bo tak naprawdę trudno wierzyć i trudno oddać się Panu Bogu, jeżeli człowiek nie będzie żył w tej przestrzeni pytań, które są pytaniami ponadczasowymi. O co ja pytam? Kiedy ostatni raz pytałem Pana Boga? Kiedy ostatnio pytałem o sprawy wiary? Czy rzeczywiście Bóg rodzi we mnie pytania? Druga sprawa to przykazanie miłości. W tym przykazaniu miłości Bóg jest na pierwszym miejscu. Na ogół staramy się, żeby tak było. Ale czy rzeczywiście miłość Boga jest czymś pierwszym? Nie tylko Bóg ma być na pierwszym miejscu, ale miłość Boga, a więc to, że ja kocham Boga. Mówimy, że kocham słońce, kocham wakacje, kocham przyjaciółkę, kocham sąsiada, kocham mamę, kocham męża, żonę, dzieci, ale czy kocham Boga? Czy mogę usiąść spokojnie przed Najświętszym Sakramentem? Albo przed Jezusem ukrzyżowanym, czy też przed otwartym Pismem Świętym i powiedzieć: Panie Boże, ja Ciebie naprawdę kocham. Przykazanie o tyle jest ciekawe, ponieważ mówi, że Boga trzeba kochać całym sobą, nie tylko jakąś swoją tęsknotą, ale i duszą, i sercem, i nawet umysłem, i całą swoją mocą. Interesujące jest to, że ewangelista dodaje słowo umysłem, którego nie mamy w wersji hebrajskiej tego przykazania z Księgi Powtórzonego Prawa. Tak, jakby chciał zwrócić uwagę na to, że miłość Boga jest naprawdę rozumna. Że człowiek, który kocha Pana Boga, kocha Go rozumem. I nigdy miłość do Pana Boga nie sprzeciwia się rozumowi. Czasami może zaskakujące jest to, że niektórzy ludzie, uważając się za niewierzących, nie próbują korzystać z rozumu, nie wykorzystują umysłu do tego, żeby faktycznie i szczerze zastanowić się nad życiem, żeby postawić pewne pytania, że są bardzo nierozumni w swoich wywodach czy w swoich refleksjach. Często również my, chrześcijanie, pomijamy rozum jako istotny element w naszej wierze, a nasza wiara jest bardzo rozumna, bardzo logiczna, dlatego Boga trzeba kochać również umysłem. Kolejna sprawa to sposób tłumaczenia Jezusa. Jezus tłumaczy, opowiadając przypowieść, obraz. Może się on nigdy nie zdarzył, może się jednak wydarzył. Natomiast fakt jest faktem, że do bardzo trudnej tezy, jaką chce Jezus postawić, jest mu potrzebny przykład. Bo ten przykład zostanie na wiele lat w sercach ludzi i dzięki temu przykładowi ludzie będą wracać do tego, co znaczy, że ktoś jest bliźnim. Chodzi o to, żeby uczyć się od Jezusa, żeby nie tłumaczyć ludziom rzeczy trudnych poprzez jeszcze trudniejsze, ale żeby ciągle w naszych czasach szukać takich przykładów i takich obrazów, które pomogą zrozumieć nam i innym najważniejsze prawdy życia. Przez przykłady, przez obrazy, przez analogie poznaje się rzeczy niewidzialne. I ostatnia sprawa. Kto jest moim bliźnim? Zarówno Samarytanin, jak i kapłan, i Lewita mają okazję spotkać się z człowiekiem. Mają tego człowieka zadanego. On po prostu jest na ich drodze. Ewangelia jakby nie wymaga od kapłana i Lewity, Samarytanina, żeby pomagali wszystkim pobitym, ale żeby pomagali tym, którzy są na ich drodze, żeby dać sobie pomóc przez tych ludzi, których ja spotykam w swoim życiu. Sens w tym, żeby jeszcze raz powiedzieć jasno, naszym zadaniem nie jest kochać cały świat, ale jest kochać bliźnich. A to nie jest przypadek, że ja mieszkam w tym domu, z takim, a nie innym rodzeństwem, dlaczego akurat ten jest moim sąsiadem i dlaczego akurat ten jest w mojej pracy. Chodzi o to, żebym ja popatrzył na ludzi, którzy są wokół mnie, jako na kogoś, kto jest mi zadany w miłości bliźniego i kto również jest mi zadany, żebym ja umiał miłość bliźniego od niego przyjąć. Kto jest moim bliźnim?
Szukając Słowa Bożego, nasza cykliczna audycja, przypomnę, naszym gościem jest ksiądz Franciszek Wielgut, sercanin, doktorant Instytutu Nauk Biblijnych KUL, pracownik Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. I zapraszamy do rozmów, do dzielenia się tym, co czuje nasze serce, kiedy słyszymy właśnie Słowo Boże na najbliższą niedzielę do nas kierowane. Zapraszamy do tego na antenie Radia Maryja 655-23-55, 655-23-56, do zagranicy 48-56, 655-23-33, 48-56, 655-23-66. I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jan z Podlasia. Chciałem powiedzieć o tym pobitym, co szedł do... I go pobili i zostawili i go minął kapłan i lewita. Lewita to jest pomocnik kapłana. Więc jeśli chodzi o wiadomość taką, że on się nie zwrócił do tego pobitego, bo jakby ten właśnie kapłan czy lewita dotknął się do... I on w rękach by jemu umarł. I on wiedziałby o tym, że on by został według tradycji żydowskiej zostałby skażony, czyli musiałby tydzień czasu nie wykonywać swoich tam czynności. No nie wiem, czy to jest tak moje racjonalne myślenie, ale że pomagać trzeba wszystkim, to jest najważniejsze, żeby pomagać, rozmawiać, nawet same słowo to jest też pomoc i jaką głosicie tu w Radio Maryja, także ja bardzo szczęśliwy jestem, jak jest to Słowo Boże dane. I nam tylko trzeba zrozumieć to wszystko, że my żyjemy dla Boga i całe nasze życie to właśnie jest po to, żeby godnie dostąpić tej ostatniej, jak to moi drogi, przejścia do wieczności. Szczęść Boże!
Dziękujemy, szczęść Boże, Panie Janie, pozdrawiamy.
Dziękujemy za to słowo. Rzeczywiście, każdy z nas odpowiada za siebie i widząc człowieka w potrzebie powinien wzruszyć się, przynajmniej zatrzymać, zainteresować, co się dzieje. To, że kapłan i lewita nie zainteresowali się w ogóle tym człowiekiem pobitym, nawet nie zatrzymując się nad nim, świadczy o niezrozumieniu przepisów prawa, które pewnie starali się wypełniać. I to, że mogli zaciągnąć tą nieczystość rytualną, przez co nie mogliby sprawować swoich czynności, też nie jest usprawiedliwieniem, ponieważ w pierwszym momencie jest człowiek, który potrzebuje pomocy i nad nim trzeba się pochylić. Także dziękujemy za to. Za to słowo, za tą...
Oczywiście. Myśl. Pytanie też, właśnie jaką cenę ma litość, prawda? Ma cierpliwość. Opieka nad chorym, no, jest bezcenna. Tutaj na tym polega małostkowość, prawda? Tych ludzi, którzy przeszli. I myślę, że to jest takie wskazanie, że byliście tak blisko Słowa Bożego, bo przecież kapłan lewita to też czytający Stary Testament. Natomiast nie było tego przełożenia na życie, prawda? Nie było tego... To pismo was nic nie nauczyło. Może powiedzieć, tak Pan Jezus chciał i powiedzieć im.
Właśnie, szczególnie, że to, czy ta przypowieść została opowiedziana do uczonego w piśmie, który znał treść Starego Testamentu i znał też dobrze przykazanie Boże, na czym polega ta miłość bliźniego, ale właśnie od tego, że się coś zna, jeszcze nie wiadomo, jak daleko jest do realizacji. Często tak jest, że potrafimy sobie bardziej jakoś wytłumaczyć różne sytuacje, żeby właśnie jakieś swoje interesy przedłożyć ponad to, co najważniejsze, najistotniejsze.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maluchy.
Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy
Pana. Jestem szczególnie taki wdzięczny i ojcu egzegecie i ojcu Januszowi. Tak mnie to uderzyło właśnie, że ojciec jest właśnie sercaninem. Może za chwilę powiem o tym, żebym nie zgubił tej myśli, którą miałem w związku z tym pierwszym czytaniem. Ja ciągle, ojcze profesorze, widzę tego naszego Ojca Świętego, jak on tam stoi na tym takim balkoniku i tak patrzy się w kierunku tej ziemi, do której Mojżesz nie wszedł. I taką miałem jakąś taką inspirację, pewne przemyślenie, że przecież ten naród tak specjalnie jakoś przez Pana Boga wybrany, on to jest niemożliwe, żeby ten naród nie miał tego pragnienia, żeby zobaczyć to oblicze Boga. A tutaj się okazuje, tam mamy tą słynną rzeźbę tam San Vincolo w Rzymie. Jak mówisz, In Vincoli w Rzymie, jak tam ten Mojżesz tak siedzi, jemu takie dwa jakby rogi wychodzą, a to są te promienie, że jak on Pana Boga zobaczył, to jego ta twarz była taka rozpromieniona nieprawdopodobnie i właściwie i on z Panem Bogiem rozmawiał, podczas kiedy naród ten na pewno miał takie pragnienie, bo Pan Bóg się im objawił, ale to nie tak od razu, że wszyscy mogli go jakoś oglądać i po dzień dzisiejszy ten naród ma jakiś problem z tym, nie do końca nawet bym tak powiedział, jak gdyby dowierza. I teraz jest sprawa taka, właśnie taka, że w tym momencie to jest takie szalenie dla mnie ważne, prawda, że właśnie Mojżesz, zresztą Wielki Piątek występuje w litanii, mówi się święty Mojżesz. Może nie zwróciliśmy na to uwagi. Mojżesz jest świętym. On był bardzo blisko jakoś dopuszczony do świętości Pana Boga Trynitarnego i jego nazywają świętym. I jemu Pan Bóg polecił te właśnie tablice, to prawo, które właśnie przekazał, znamy tą historię. I od razu bym tak jakoś szybciutko przeskoczył na ten moment, że tam jest właśnie to przykazanie trzecie, pamiętaj, już nie tam nie będziesz, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I teraz ja tak się tutaj biedzę już kolejną noc i tak sobie myślę, jak ten Papa Francesco tu przyjedzie, właśnie, czy to nie powinno tam jakoś w jego nauczaniu, będę szalenie taki ciekawy, właśnie, żeby tym młodym, kiedy teraz tak się jakoś strasznie obniżył ten procent tych ludzi, którzy uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, w ogóle w świecie, w Europie, w Polsce też, właśnie jak on, czy on to użyje jako takie messaggio, właśnie dla tych młodych, którzy mają, znaczy, poprowadzić do przodu tą historię Kościoła i zbawienia i właśnie czy ten moment właśnie tego świętowania Dnia Pańskiego jakoś będzie po prostu wypunktowany, tym bardziej, że wczoraj mówił ksiądz biskup w Kaliszu, że kobieta powiedziała, która tam przyjęła tych młodych, już ma zgłoszenie, że będą u niej mieszkali, to nie jest do komentowania oczywiście, ale ona powiedziała tak, jestem szalenie ciekawa, czy właśnie, czy tych dwóch chłopców, którzy przyjdą do mojego mieszkania, mówię, czy oni w ogóle mi odpowiedzą na pytanie, czy wy chodzicie w ogóle do kościoła? Bo ona powiedziała tak potem, biskup powiedział, że tak się niekomfortowo będzie czuła, gdyby oni odpowiedzieli, że oni nie chodzą do kościoła, ale to nie jest oczywiście do jakiegoś, to jest osobne. I jeszcze chciałem ojcu powiedzieć, że taka ciekawa rzecz, dzisiaj takiego ojca współbrata tam u jezuitów w Krakowie spotkałem przed koncelebrą i mówię właśnie do niego, że to jest takie ciekawe, że w tym samym
dniu, o tej samej godzinie, kiedy matka dawała alalucze, to ojciec Janusz wie, o co chodzi, kiedy rodziła, była w połogu Jana Pawła II, to w tym samym dniu wasi ojcowie kładli kamień węgielny tam niedaleko Watykanu pod taką świątynię, która jest świątynią Chrystusa Króla. Także, no może takie nie, trochę nie bardzo uczesane do końca.
Dobrze, panie Krzysztofie, dziękuję.
Dziękuję bardzo, cieszę się, że ojciec Sercanin nam tak pięknie to wszystko jakoś starał się podać i cieszymy się i dziękujemy Matce Słowa Przedwiecznego, że my mieliśmy udział z ojcem w tej właśnie cudownej niedzielnej Eucharystii Słowa Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, dziękuję zawsze. Bardzo. Dużo myśli, proszę księdza, profesora, tak?
Tak, dużo, dużo różnych myśli i dużo też takich pytań o to, co jest wyzwaniem dla Kościoła współczesnego. Młody człowiek, w ogóle współczesny człowiek, który właśnie, czy poszukuje Boga i czy pragnie widzieć oblicze Pana Boga. Mi się wydaje, że to było takie istotne pytanie. Na ile dzisiejsi chrześcijanie i ci, którzy są ochrzczeni, ale gdzieś tak właśnie ta wiara nasza osłabła, na ile my rzeczywiście pragniemy widzieć oblicze Pana Boga. Izraelici, kiedy, tak jak wspominał pan ten moment, kiedy widzieli Mojżesza stępującego z góry przykazań z tą tablicą, bali się nawet patrzeć na jego twarz, kiedy on wracał z modlitwy, z przedoblicza Bożego, bo tam twarz promieniowała. To ten taki strach wynikał z takiego przekonania, że ktokolwiek spojrzałby na Boga, musiałby niechybnie umrzeć, ponieważ nie byłby w stanie wytrzymać przed obecności, w obecności Pana Boga. Jednak właśnie, czy dzisiaj my też, czy my mamy takie pragnienie, czy większa jest w nas jakaś taka bojaźń, a może obojętność na fakt oglądania i przebywania w obecności Pana Boga. Myślę, że to jest takie bardzo aktualne i dobre pytanie na dzisiaj, do przemyślenia też dla każdego z nas.
A co do świętości Mojżesza, to nie mamy tutaj wątpliwości, na pewno, tak? On przecież, to tylko dowiemy się pewnie w wieczności, jak wyglądały te szczegóły, jak to było z tymi przykazaniami, jak było przekazane one, prawda? Bo mamy też ten przekaz, powiedzmy, taki trochę, że zszedł z góry z tymi tablicami napisanymi, ale to było na pewno spotkanie z mocą Bożą i to tchnienie ducha też.
Faktem jest właśnie to, że Mojżesz zawsze jest przedstawiany w Piśmie Świętym jako ten, który był wybrany przez Pana Boga. I jest przepiękny opis jego powołania. Pan Bóg miał wobec niego szczególne plany, zamiary, żeby odegrał on kluczową rolę w historii narodu wybranego. I Mojżesz generalnie wywiązał się z tego powołania na proroka, na tego, który wyprowadził lud izraelski z niewoli. Więc tutaj autorzy biblijni nie mają nigdy wątpliwości, że ta postać jest wyjątkowa, ponieważ jest przez Boga szczególnie umiłowana i wybrana.
To tak. I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Witamy. Dla mnie to, co jest w Księdze Powtórzonego Prawa, jest przesłaniem nadziei. Nadziei na to, że te uciążliwości, które wiążą się z przestrzeganiem przekazań oraz w ogóle wszelkie uciążliwości życiowe, które na swojej drodze spotykam, one nie przekraczają mojej możliwości udźwignięcia. Ponieważ te możliwości są częścią posagu, który człowiek otrzymał w akcie stworzenia od Stwórcy. I jeśli człowiek nie próbuje sprostać trudnościom życiowym, można powiedzieć, że zawsze sprawia zawód swojemu Ojcu Niebieskiemu. A jeśli coś nawet przekracza możliwości wyobrażenia sobie na temat podejmowanego trudu, to mimo wszystko należy ten trud podejmować. Bo jeśli czynimy coś, czego nie rozumiemy, to jest taka bardzo dobra rzecz, że z czasem zaczynamy więcej rozumieć. I to rozumienie staje się nagrodą za podjęty trud, a jednocześnie jest elementem doskonalenia człowieka, na którym Panu Bogu tak bardzo zależy, bo tak właśnie wygląda droga świętości. Jeżeli mówimy, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby rzucić przez Ewangelię światło na życie, to właśnie ta dzisiejsza, ta usłyszana Ewangelia, ona oświetla nam, jak spełnić te wszystkie sugestie, które Pan Bóg do człowieka kieruje. I sedno tkwi w miłości, która jest pierwszym przewodnikiem na drodze do świętości. Jest jednocześnie ta miłość naznaczona jest obietnicą mówiącą, że Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra z tymi, którzy go miłują. A miłość tą rzeczywiście odczytuje sam Bóg, który po prostu patrzy w serce człowieka i to serce człowieka, które jest przez Boga kształtowane, to jego wrażliwość właśnie staje się miarą człowieczeństwa. I bardzo ładnie powiedział kiedyś Jan Paweł II, kiedy miał spotkanie w Teatrze Narodowym z aktorami, że każdy człowiek otrzymał jeden najważniejszy talent. I to jest talent, który dostał każdy człowiek i trzeba go doskonalić. Tym talentem jest człowieczeństwo. No jeszcze można dodać, że w innym miejscu znowu Pan Jezus też mówi takie słowa: zastanówcie się, co to znaczy, że bardziej niż ofiary potrzebuje miłosierdzia. To znaczy ofiary również, ale bardziej niż ofiary potrzebuje miłosierdzia. A jeśli już ofiara, to również spełniona w duchu miłości. To na tym zakończę. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Krzysztofie, szczęść Boże.
Dziękujemy. Ja tutaj chciałem jakby rozwinąć ten wątek, który został powiedziany na temat tego, że to prawo i przykazania, które Pan Bóg nam stawia, wcale nie są ciężkie, ponieważ są w zasięgu naszych możliwości. Ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, który będziemy słuchać w niedzielę, w pierwszym czytaniu, on jest przepiękny właśnie dlatego, że daje taką nadzieję, że wszystkie te przykazania, do których jesteśmy zobowiązani, one są na wyciągnięcie naszej ręki. One nie są niemożliwe dla nas do osiągnięcia. A to, że przychodzi nam często właśnie z wysiłkiem taka wierność tym przykazaniom i że często musimy jakby pokonywać jakieś trudy, to Pan Jezus daje doskonałą wskazówkę w Ewangelii, między innymi w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy mówi, że kto chce mnie naśladować, musi się zaprzeć samego siebie. Często właśnie dlatego, że nasza natura ludzka jest skażona grzechem i jesteśmy osłabieni po prostu. Łatwiej nam jest czasami sprzeniewierzać się woli Bożej niż ją realizować. Trzeba po prostu zapierać się, czyli postępować wbrew czasem swojej woli, wbrew jakimś swoim pragnieniom, wbrew temu, jak się w danym momencie czuję, po to właśnie, żeby być wiernym. A to wszystko jest na miarę moich możliwości.
Nie rozmawiamy nadal, przyjmujemy telefony. Ja przypomnę, że trwa audycja Szukając Słowa Bożego i też można powiedzieć, że właśnie przestrzeganie przykazań nie jest trudne, ale trudne jest życie. Okazuje się, kiedy nie żyjemy przykazaniami, prawda? Trudne, czyli chodzi mi, że ile zła pojawia się na świecie między ludźmi, kiedy przykazania są łamane, zostawiane chociażby na boku. Gdyby były przestrzegane przez wszystkich ludzi przykazania, nie trzeba było mieć wojska, nie trzeba było mieć sił, prawda, NATO, bo tak mówię do dzisiejszego dnia, że jest szczyt NATO, mówi się, odmienia wszystkie sposoby, jakie to jest ważne wydarzenie, jak to trzeba mieć zabezpieczenia. Przecież popatrzmy, Pan Bóg tak świat ułożył od początku, żeby był pokój, prawda, żeby była miłość, relacje pozytywne. Tylko człowiek sam poprzez gdzieś wewnątrz swój taki rozłam, wybranie zła powoduje, że trzeba się bronić, trzeba jakieś sojusze zakładać i tak dalej, i tak dalej. Więc przykazania służą nam i życie według przykazań jest tylko dla dobra człowieka. Odbieramy telefony. Jeszcze bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Panie Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy
Pani. Pani Anna z Krasnego Stawu.
Tak jest, cieszymy się.
Chciałam się podzielić właśnie refleksją na temat Ewangelii. Bez łaski to my nic nie możemy zrobić, uczynić. I tutaj wyraźnie jest, że dopiero Samarytanin miał to spotkanie z Jezusem Chrystusem, dlatego jego miłość była taka współczująca. I teraz tak samo można przełożyć, że jeżeli nie mamy łaski, to też nie mamy takiej empatii do drugiego człowieka, bo Pan Bóg nam stawia właśnie ludzi. Ja teraz mogę się podzielić takim doświadczeniem. Mamusia była 10 dni w szpitalu i była bardzo w stanie ciężkim. I w ogóle cała sala, 6 osób było tak ciężkich, że bez łaski Bożej to i siostra, i ja byśmy tego nie wykonywały, bo trzeba było wykonywać wszystkie czynności i za pielęgniarki, i za salowe, prawda? I te po prostu te chore wszystkie to tak się cieszyły na nasze przyjście, bo wtedy dopiero mogły sobie ulżyć, czy przynieść basen, czy coś takiego, czy nawet nakarmić. Ale co zauważyłam, że w tych chorych to promieniowało właśnie to oblicze Boże, bo pomimo takiego wieku 90 lat nawet miały i więcej i w ogóle były tak przykute do łóżka, że w ogóle nie wychodziły, ale to promieniowało taki ten uśmiech Boży. One tylko cały czas modliły się na różańcu albo w ogóle też rozmawiały o Bogu. Jak się przysiadło do nich do łóżka, to po prostu można było całkowicie się polecić Bożej opiece i dlatego nawet niektórzy mówią, jak ty tak możesz, nawet moja siostra Stryjeżna mówi, że ona tego smrodu nie może. A ja mówię, tak Marysia, bo bez łaski tego właśnie nie może, ona wolała dać właśnie pieniądze, żeby ktoś inny to uczynił. A tu z łaską Bożą wszystko możemy zrobić i wtedy ta nasza miłość jest taka autentyczna, nieudawana, że nie wymuszamy, że coś muszę zrobić, bo ktoś jest bliski. To znaczy tutaj wszyscy byli jakby obcy, prawda, ale w tej miłości braterskiej, w tej chrystusowej, to ta sala była taka jedną rodziną i nawet nie mogły pójść na msze, bo często były msze właśnie, to ja pisałam karteczki w imieniu wszystkich tych chorych, prawda? I tak się stało, że jednak w jednym dniu prawie wszystkie wyszły z tej sali. Także dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie panią.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że to jest piękne świadectwo i samej takiej wrażliwości pani, bo... No sama ta przypowieść, którą opowiada Jezus, pokazuje, że sam widok chorego nie powoduje, że my zobaczymy w nim właśnie piękno człowieka i też taki blask Bożej miłości, którą możemy otrzymać, opiekując się tym chorym. Bo ten kapłan Lewita minęli pobitego na drodze człowieka. I często też jak gdzieś spotykamy, może w szpitalach, czy gdzieś nawet na ulicy, czy w swoich domach rodzinnych, gdzieś u znajomych, ludzi chorych, to potrzeba też takiej wrażliwości serca i właśnie współpracy z tą Bożą łaską, żeby dostrzec, że w tym chorym, cierpiącym jest faktycznie ukryta wielka miłość Boga, którą możemy jeszcze jakby możemy się nią podzielić i też doświadczyć samemu.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księży w studio. Ja mam do księdza profesora takie pytanie. Mówi Stanisława z diecezji płockiej. Ponieważ pan Krzysztof z Rzymu wyraził się, Mojżesz jest dopuszczony bardzo blisko do Pana Boga Trinitarnego. I niestety moja wiedza jest trochę malutka i nie rozumiem bardzo z tym Bogiem Trinitarnym, bo o ile wiem, to w Starym Testamencie Pan Bóg nie był całkowicie rozpoznany jako Bóg Trinitarny. Czy mógłbym to ksiądz profesor wyjaśnić?
Szczerze przyznam, że nie zwróciłem uwagi na to określenie. Być może tak pan Krzysztof się wyraził, może tak trochę łącząc, czy wybiegając myślą do przodu. Faktem jest, że Mojżesz był bardzo blisko Pana Boga, bo jako jeden z niewielu ludzi mógł rozmawiać z Bogiem i patrzył, czy rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Nikt z ludzi nie miał takiej możliwości, a to jest największy dowód na to, jak bardzo Bóg dopuścił do siebie blisko człowieka.
No i mógł mieć tą łaskę rzeczywiście poznania tego, że Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny. Może się Pan Bóg objawił w ten sposób. Wiadomo, że Pan Jezus się narodzi dopiero jako człowiek, ale już wtedy istniał jako Bóg, prawda?
Tak, no cały czas istniał właśnie jako ten Bóg w trzech osobach, tak, chociaż nie ma żadnego śladu w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, żeby już wtedy się objawił jako, jako ktoś więcej niż tylko Ojciec.
Nie ma takiego opisu, prawda?
Tak, tak.
Jest telefon, halo, proszę, słuchamy. Prosimy, halo, halo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zakrzywdzicielka.
Teraz i zawsze.
Można już do audycji?
Tylko tak, wyciszamy radio i mówimy, dobrze?
Bardzo już proszę. Wyłączone.
Słuchamy Panią.
Już można?
Tak, można.
Więc ja na temat miłosierdzia. Jak to się ma do tego, że staram się i stale na co dzień mam niestety syna alkoholika. Jestem sama prawie, że niepełnosprawna, bo drudzy muszą pomagać. No ale zdarza się, że tak, to miłosierdzie moje za daleko może wybiega. Jedni się dziwią. Ale nie mogę nieraz z nim dojść do porozumienia, bo trudna sprawa. No, leczenia nie toleruję w ogóle. Nie ma na niego siły. No i jak to się ma moje miłosierdzie do tego, że ja się staram, że chcę, a on po prostu lekceważy sobie to wszystko. Tak. Wiem, że to jest choroba, ale to jest bardzo dla mnie trudne. No i to jest mój główny grzech, którego nieraz się muszę wyspowiadać, ale niestety modlitw zanoszę i pomagam jak mogę, chociaż nie powinnam, wiem, że z różnych audycji słucham, nie powinnam nawet opierać go, nic robić mu, bo on jest dorosły, bo on już ma 52 lata niestety. No jest rodzinę, kiedyś żona go zostawiła i to tak jest, że teraz to on nie ma celu, ale no alkoholizm. Proszę mi, proszę profesorze na pocieszenie coś
powiedzieć. Pani Magdaleno, cóż, no, Słowo Boże jest pocieszeniem też dla nas, ale czasem to jest, mówimy, Pani cierpi, ale też i cierpliwość tu jest potrzebna w tym cierpieniu, a może też jest jakaś próba wiary, no to różnie to bywa. Nie jest to łatwe, rzeczywiście nie jest to łatwe zagadnienie, bo jak każda choroba, ta jest tym bardziej taka nieprzyjemna, bo ona człowieka degraduje, prawda?
Tak, i nie ma też takiej jednej odpowiedzi. To przez dłuższy czas też się rozpoznaje, jaką jest, no co jest faktycznie najlepszym sposobem, czy jak ta miłość powinna być okazywana na co dzień. Ale przede wszystkim, tak jak ojciec też mówi, ta cierpliwość w znoszeniu tych różnych niedogodności i trudu, takiej opieki jest wyrazem miłosierdzia. Także tutaj trzeba widzieć też całą jakby paletę barw Bożego miłosierdzia. Ono nie zamyka się tylko w jakimś jednym w jakichś jednych określonych zachowaniach, ale wyraża się różnie w zależności od sytuacji, od potrzeby.
Dziękuję bardzo i dziękujemy księdzu Franciszkowi Wiergutowi, Sercaninowi, doktorantowi Instytutu Nauk Biblijnych KUL, także pracownikowi w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, za przybycie dzisiaj do nas, za to, że nam przedstawił i uczynił egzegezę Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również.
I dziękujemy Państwu też za wszystkie telefony, które budowały, tworzyły naszą audycję, szukając Słowa Bożego. Bardzo serdecznie dziękujemy.